Zapraszam na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Miesiąc po swym wyborze ojciec święty Franciszek powołał grupę 8 księży kardynałów, którzy będą mu służyć radą w zarządzaniu kościołem i w sprawach reformy kurii rzymskiej, poinformował Watykan. Watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi powiedział, że koordynatorem grupy doradczej będzie kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga z Hondurasu. Księża profesorowie podkreślają, że podczas miesięcznej posługi można zauważyć, że ojciec święty przenosi dziś elementy duszpasterstwa z Buenos Aires. Jako kardynał troszczy się o najbiedniejszych, kładł nacisk na ochronę życia i tradycyjną rodzinę, mówi ksiądz profesor Jan Dyduch, były rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Te elementy tamtejszego duszpasterzowania, oczywiście w jakiś sposób one w mojej ocenie są przenoszone na pasterzowanie w kościele powszechnym i myślę, że to jest dobrze, bo to jest jakaś pewna nowość, pewna spontaniczność, no i oczywiście jakiś wypływający, powiedzmy tutaj, ta spontaniczna wiara. Oczywiście, że wiara potrzebuje uzasadnienia rozumowego, ale myślę, że ta spontaniczność, ta emocjonalność także jest przy wierze potrzebna.
Ksiądz profesor zaznacza jednak, że nie można powiedzieć, iż obecny papież buduje kościół wyłącznie na tradycjach argentyńskich. Nawiązuje on także do tradycji, jaka jest w kościele powszechnym. W Rzymie zakończyła się w sobotę druga międzynarodowa konferencja watykańska dotycząca zagadnień medycyny regeneracyjnej i komórek macierzystych. W konferencji wzięło udział ponad 40 prelegentów z całego świata. Wśród uczestników byli także przedstawiciele dziennikarzy i polityków. Na zaproszenie przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, było także dwoje studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz z ojcem rektorem Zdzisławem Klawką.
Dla nas też, przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, był to ogromny zaszczyt. Już wszystkim wiadomo, że to sam ksiądz kardynał, przewodniczący Rady Papieskiej Kultury, zaprosił naszą uczelnię wraz z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego z Polski. Byliśmy jedynymi uczelniami, które reprezentowały przestrzeń Polski na tym kongresie naukowym, który pragnął ukazać, jak ważne jest wyłączyć właśnie wiedzę z wiarą.
Mówił ojciec Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Medycyna musi służyć człowiekowi poprzez ochronę życia ludzkiego. Nowe wyzwania dla ludzi nauki powinny być oparte o rozum i wiarę. W tym kontekście uczestnicy konferencji wystosowali wspólne przesłanie i niejako zobowiązanie skierowane do ojca świętego Franciszka, dodaje ojciec rektor.
Na zakończenie też konferencji poświęconej medycynie regeneracyjnej ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi wyszedł z propozycją, abyśmy takie przesłanie przekazali ojcu świętemu Franciszkowi. W tym przesłaniu jest podsumowanie całego kongresu, które wyszczególnia ten moment dialogu między nauką i wiarą. I też deklarujemy, że to środowisko, które się spotyka, pragnie dalej w swoim środowisku być przesłaniem nadziei przez to, co robią na rzecz dobra człowieka.
Spotkanie w Watykanie było niesamowitym przeżyciem, ale także okazją, by sprawdzić umiejętności dziennikarskie nabyte na studiach, mówi Karolina Wysocka, studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Było to dla nas niesamowite przeżycie. Poznaliśmy wiele fantastycznych ludzi i to nie tylko naukowców światowej sławy, ale również zwykłych ludzi dotkniętych różnymi chorobami, którym właśnie ta terapia pomogła oraz inne osoby zaangażowane w całe to przedsięwzięcie, aby jak najbardziej tą wiedzę o terapii komórkami macierzystymi propagować. I właśnie na tym najbardziej polegała nasza rola tutaj jako przedstawicieli WSK SIM, naszej uczelni w Toruniu, abyśmy przyjeżdżając tutaj mogli zdobyć wiedzę na ten temat i jakby przywieźć ją z powrotem ze sobą, mówić o tym. Była to dla nas też ogromna szansa, aby sprawdzić w praktyce nasze umiejętności jako studentów dziennikarstwa w WSK SIM.
Prokuratura apelacyjna w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie znieważania ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Sprawa dotyczy haniebnych komentarzy internautów na stronie internetowej Gazety Wyborczej pod jednym z artykułów zamieszczonych w dniu 29 grudnia 2012 roku. Zawiadomienie złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą. Decyzja jest nieprawomocna. Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu, zapowiedział, że odwoła się do sądu w Warszawie. Jak tłumaczy cieszy, dziwi fakt, że prokuratura w sprawie znieważania dyrektora Radia Maryja podjęła bardzo szybką decyzję odmowną. W innych sprawach mniej ważnych wszczyna postępowanie.
Uważamy, że prokuratura zrobiła bardzo źle, bo przecież na tych portalach internetowych, na tych wpisach Gazety Wyborczej było tyle słów znieważających ojca Rydzyka, że to było stuprocentowe przestępstwo. Ja tam naliczyłem ponad 20 znieważających słów bardzo mocnych i za które grozi kodeks karny. A więc dziwię się, że prokuratura tak szybko umorzyła tę sprawę. Ale na nasze szczęście mamy szansę odwołać się do sądu w Warszawie w ciągu tygodnia i oczywiście z tego skorzystamy.
Wcześniej także grupa senatorów złożyła zawiadomienie do prokuratora generalnego w sprawie znieważania ojca Tadeusza Rydzyka. Sprawa dotyczy także szakalujących wpisów na portalu Gazety. Senator Jan Maria Jackowski zwraca uwagę, że sprawa jest przekazywana od początku roku do kolejnych instytucji.
Niestety zdarzają się takie praktyki, że prokuratury bardzo selektywnie podchodzą do tego typu zawiadomień. No i być może kierują się również tak zwaną poprawnością polityczną i ścigają tych, którzy są napiętnowani przez salony, natomiast nie ścigają tych, którzy po prostu obrażają Polaków.
Nie ustają marsze w obronie telewizji Trwam. W niedzielę przeciwko dyskryminacji katolickiej telewizji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która to nie przyznała stacji miejsca na cyfrowym multipleksie, protestować będą mieszkańcy Bytowa, a także Olsztyna i okolic. Marsz w Olsztynie poprzedzi uroczysta msza święta sprawowana w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, której przewodniczyć będzie proboszcz parafii ksiądz prałat Andrzej Lesiński. Eucharystia rozpocznie się o godzinie 11 w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba. Mówi Tadeusz Poźniak, przewodniczący Klubu Solidarnej Polski w Olsztynie.
Będzie to już nasz trzeci marsz w obronie telewizji Trwam i akcenty chcemy położyć, że konsekwentnie nie zapominamy, że kontynuujemy i to, że władze liczą na zmęczenie społeczeństwa, po prostu tak się nie stanie. Co wykażemy tutaj konsekwencje i absolutną determinację. Trasa marszu, który planujemy, to jest po zakończeniu przechodzie 12 pochód, który przejdzie ulicami na Starym Mieście, ulica Staromiejska, koło ratusza, ratusz, następnie 11 listopada się nazywa ta ulica, i potem Piłsudskiego do Placu Solidarności, gdzie kończą się marsze patriotyczne.
Również ulicami Bytowa przejdzie marsz w obronie wiary, prawdy, wolności słowa i mediów. Rozpocznie się on Eucharystią w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny, mówi Stanisław Browarczyk z rodziny Radia Maryja w Bytowie.
I marsz ma się odbyć 14 kwietnia, to jest w niedzielę, o godzinie 14:30 w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny w Bytowie. I przemarsz trasą ulicą Jana Pawła II, 1 maja, Sikorskiego, Wojska Polskiego. Idziemy na plac imieniem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego pod pomnik Chrystusa Zbawiciela.
Kolejne marsze odbędą się 20 kwietnia w Gorzycach Wielkich, 28 w Hrubieszowie, 11 maja manifestacje przejdą ulicami Ostrowa Wielkopolskiego i Bydgoszczy. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Dzień ten upamiętnia rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. W wielu miastach Polski odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Za ofiary modlono się m.in. na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku przy pomniku Golgoty.
Po raz pierwszy, gdy byliśmy w Katyniu, wypowiedziałem słowa: pamiętaj, Polsko, o tych dzieciach swoich, które miłość do Ciebie okupiły śmiercią swoją. Wpisałem je także do pamiątkowej księgi. Przyprowadziła nas wdzięczność, ale i przyprowadziła dzisiaj po tych słowach, które pogłębiły znajomość tych tragicznych wydarzeń i modlitwę.
Mówił ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Hanna Śliwa-Wielesiuk, prezes gdańskiej rodziny katyńskiej, przypomina historię swojego dziadka, który otrzymał rozkaz stawienia się na zbiórkę.
Dziadek mój był policjantem na Kociewiu ze Zblewa i trzech pojechało i w momencie, kiedy była zmiana torów, to jeden z nich, tak jak było w tym filmie Katyń, uciekł. Natomiast proponował mojemu dziadkowi, żeby też żeby po prostu z nim poszedł. Ale on powiedział, dostałem rozkaz. A jaka by była ta Polska? Nie zdawał sobie sprawy, że on nigdy do tej Polski nie wróci. On myślał, że on walczy o honor Polski.
Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej dał do zrozumienia, że za winnych katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem może uznać jego pilotów. Przekazał też, że jeśli tak się stanie, ich rodziny będą mogły wyrazić swój sprzeciw, a wówczas sprawa trafi do sądu. O stanowisku komitetu poinformował generał major Michał Gurjewicz, szef grupy śledczej prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Stwierdził on, i tu cytat, że w razie stwierdzenia winy pilotów polskiego samolotu i niezgadzania się ich rodzin z wynikami śledztwa, materiały zostaną skierowane do sądu w Smoleńsku w celu ich rozpatrzenia i wydania ostatecznej decyzji procesowej w tej sprawie. Mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin, podkreśla, że nie możemy zgodzić się z takimi ustaleniami, ponieważ wszystko wskazuje, że piloci nie ponoszą odpowiedzialności za katastrofę. Jak dodaje prawnik, jeżeli już, to można mówić o winie kontrolerów lotu, czyli obywateli rosyjskich.
Ja mam nadzieję, że w tej sytuacji, w świetle tych głosów, które padają ze strony rosyjskiej, tą sprawą zajmie się również polski rząd i zamiast wydawać pieniądze na przykład na komisję pana doktora Laska, zastanowi się nad tym, jak może w Rosji pomóc tym rodzinom, które mogły zostać zniesławione czy też pomówione przez organa śledcze Federacji Rosyjskiej, bo być może one potrzebują wsparcia merytorycznego, nie są same w stanie tego zrobić, a w interesie całego państwa polskiego chodzi o to, żeby jego wizerunek, jego pogląd na świecie nie był taki jak po raporcie Maku i rząd polski, używając nawet tych procedur, które przysługują poszczególnym rodzinom pokrzywdzonym, powinien to wykorzystać.
Szef grupy prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, Michał Gurjewicz, oświadczył również, że wrak Tu-154M i jego czarne skrzynki pozostaną na terenie Rosji do czasu, aż zapadnie ostateczna decyzja procesowa w tej sprawie karnej. Największa na świecie statua Ojca Świętego Jana Pawła II została wczoraj uroczyście odsłonięta na Złotej Górze w Częstochowskim Parku Miniatur Sakralnych. 14-metrowa figura przedstawia stojącego Jana Pawła II z rozłożonymi i uniesionymi ku górze rękoma. Aktu błogosławieństwa statuły dokonał ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Dziękujemy Ci za dar osoby błogosławionego Jana Pawła i jego posługę Twemu Kościołowi aż po krańce świata, jak również szczególnie na tym miejscu, które jest naszym miejscem, aby każdy człowiek doświadczył, że nie może do końca zrozumieć siebie samego bez odniesienia do Twojej miłości objawionej w krzyżu. Maryjo, Matko Odkupiciela, naucz nas wierności Chrystusowi do końca i wprowadź nas wraz z błogosławionym Janem Pawłem II w głębię Bożego miłosierdzia.
Błogosławieństwo i odsłonięcie statuły poprzedził występ Jerzego Zelnika, który odczytał najpiękniejsze teksty oraz fragmenty z nauczania błogosławionego Jana Pawła II. Wystąpił również mały chór Wielkich Serc z Łodzi i duet Ewan.
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. Twarz jego słońcem rozpromieniona, lampą dla sług. Za nim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg. A trzebaż mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. On rozda miłość.
Dotychczas najwyższa figura papieża Polaka stoi w Chile i ma prawie 13 metrów wysokości. Transmisję uroczystości przeprowadziła telewizja Trwam. Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.